84% ankietowanych uważa, że stawki z wynagrodzeniem powinny być jawne już w ogłoszeniu o pracę. Przeciwnego zdania jest prawie 14% ankietowanych, wynika z najnowszego badania Work Service. W badaniu zwrócono uwagę na to, że większość ofert pracy w zachodniej Europie zawiera informacje o płacach. Co więcej, w niektórych krajach skandynawskich wszystkie wynagrodzenia są w pełni jawne. Z raportu Work Service wynika też, że największymi zwolennikami w Polsce jawności wynagrodzenia są ankietowani zarabiający do 2000 zł. Jawność zarobków za i przeciw, między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Gwozd, dyrektor personalny Olivia Business Center, Tomasz Kloskowski, prezes portu lotniczego w Gdańsku, Sebastian Ptak, członek zarządu Blue Media. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Większość ofert pracy w zachodniej Europie zawiera informacje o płacach. Co więcej, w niektórych krajach skandynawskich wszystkie wynagrodzenia są w pełni jawne. Jawne płace za i przeciw, ewentualnie jeśli jawność, to w jakim zakresie? A może tak nie powinno być w zakresie, tylko po prostu jawność.
No chyba już wielokrotnie poruszaliśmy ten temat w tej audycji i zawsze chyba dochodzimy do tego samego punktu, że kwestia kulturowa ma niebagatelne znaczenie tutaj. Te dane mówiące, kto tak naprawdę życzyłby sobie tej jawności, też nam mówi o tym, że kiedy Polacy przekraczają pewien pułap powyżej średniej, tak zwanej krajowej, zawsze obawiają się tego, czego obawiamy się ogólnie w życiu w naszym kochanym narodzie, czyli tego, że sąsiad nam będzie zazdrościł i wytykał palcem. A skąd on to dostał? Pewnie mu koledzy załatwili tą robotę. A czemu on ma nowy samochód? To jest kwestia, którą musimy brać pod uwagę. Natomiast też generalizowanie i odnoszenie się do Skandynawii, która również ma to, że dowolny obywatel z ulicy może wejść i sprawdzić, jakie wydatki kartowe miał minister, urzędnik dowolny, to nie porównujmy się do Skandynawii. Jeżeli mówimy teraz o publikacji wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę, orientacyjne stawki już dzisiaj w Polsce w niektórych branżach są standardem, dlatego że oszczędzają czas zarówno tym, którzy składają CV, jak i tym, którzy rekrutują.
Ale cały czas w różnych branżach, natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa niekoniecznie.
Z bardzo prostej przyczyny, dlatego że tutaj niebagatelną rolę odgrywają bezpośrednie negocjacje, dlatego że małe i średnie przedsiębiorstwa, dla nich budżet płacowy jest to najważniejsza część prowadzonej przez nich działalności, dlatego starają się oczywiście uzyskać optymalne warunki, czyli jak najlepszą pracę za płacę, na którą po prostu tych przedsiębiorców stać.
Czy mi się wydaje, że trzeba by zwrócić uwagę na
Małgorzata
to, że
Gwozd,
kto mówi o propozycji jawności wynagrodzeń, ma na myśli uporządkowanie jakiegoś takiego systemu, a osoby, które najbardziej to popierają, myślą o tym, że będziemy personalnie znać wynagrodzenia poszczególnych osób. To przecież w ogóle tego nie dotyczy. To dotyczy ujawniania stawek w określonych segmentach, w określonych przedsiębiorstwach, jeżeli chodzi o wielkość. I moim zdaniem jakąś kulturę tego typu warto by było budować, bo jednak porządkuje to też trochę rynek pracy, a przede wszystkim jest też dla kandydatów jakąś informacją, jak się poruszać na tym rynku pracy. Jednak nie chciałabym, żeby skończyło się to tak, że decyzje są podejmowane tylko i wyłącznie na podstawie i ogłoszeń, w tym na przykład informacji w ogłoszeniu o wynagrodzeniu, bo mam dosyć duże doświadczenie, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracowników i rekrutację i wiem, że trzeba rozmawiać. A finał, warunki, stawki, to jest końcówka tych wszystkich rozmów. Na początku trzeba rozmawiać o wzajemnym dopasowaniu. Także myślę, że można stawki na zasadach statystycznych, powiedziałabym, jakoś wskazywać i ujawniać, ale na pewno nie w taki sposób, żeby to dotyczyło już konkretnych osób, to po pierwsze, a po drugie, żeby to było jakąś główną podstawą do podejmowania decyzji dla ludzi, którzy się poruszają na rynku pracy i też dla rekruterów.
No i zgadzam się w 100% z moimi przedmówcami. Dodałbym jeszcze, że bardzo często na rozmowach o pracę mamy też do czynienia z takimi perełkami. Znajdujemy perełki, które się nagle znajdują i nawet możemy je w organizacji zakwalifikować zupełnie inaczej. Nie nawet na tą osobę, którą szukaliśmy, tylko gdzieś wyżej. W związku z tym to jest tak elastyczna sytuacja, że to musi się odbywać między pracodawcą, a pracownikiem i ta decyzja to nie jest publiczny komunikat wywieszony gdzieś tam i tego nie można tak kwalifikować.
Musimy jeszcze tylko jedną rzecz pamiętać, że płaca nie jest paradoksalnie powyżej pewnego pułapu zarobków najważniejszym elementem związanym z poszukiwaniem pracy, bo mamy też i systemy benefitów, same warunki, miejsce, dojazd, atmosfera, kultura organizacyjna. Tego nie da się zawrzeć w jednej kwocie. Ona jest oczywiście pomocna, ale opieranie się wyłącznie na tym, mówienie, że jeżeli będziemy teraz publikować wszystkie, we wszystkich zawodach stawki, to w ogóle Eldorado pracownicze nam się zrobi, to jest to mrzonka.
W Niemczech w lipcu weszła w życie ustawa o transparentności wynagrodzeń. Firmy zatrudniające tam powyżej 200 osób muszą ujawnić, ile zarabiają koledzy na podobnych i takich samych stanowiskach. To nie chodzi o to, że tam Iksiński zarabia tyle i tyle, tylko osoba zajmująca dane stanowisko zarabia tyle albo jakieś tam widełki od do. No i celem jest ułatwienie walki z dyskryminacją płacową. Czyli jest to możliwe. Dlaczego nie?
Ale przecież prawo obowiązuje, jest regulamin wynagradzania, który obowiązuje wszystkie firmy, więc to nie jest odkrywanie jakiejś wielkiej Ameryki. Tak jest. I rzeczywiście widełki płacowe jak najbardziej tak, bo rzeczywiście one tej dyskryminacji mogą przeciwdziałać, ale znowu wracamy do innego punktu wyjścia. Dlaczego pracodawcom się opłaca ewentualnie różnicować? Dlaczego pracodawcy to robią? Trzeba się zająć tak naprawdę całym elementem struktury relacji między pracownikiem a pracodawcą, bo w pewnym momencie dochodzimy do punktu, w którym tracimy to zaufanie do siebie. I tego nie zadekretujemy ani jawnością płac, ani tymi widełkami. Albo przychodzimy do pracodawcy, którym wiemy, że on będzie starał się, żeby te widełki były zachowane. A jeżeli nie mamy zaufania, to chociażbyśmy wprowadzili 1000 przepisów, i tak pracodawca znajdzie sposób, żeby to obejść.
Mm-hmm. Z badań i doświadczeń innych krajów wynika, że jawność płac zapobiega dyskryminacji, to o tym już mówiłam, ale firmy, które ujawniły płace w widełkach, informują, że pracownicy są spokojniejsi, lepiej pracują w zespole, wiedzą, czego się spodziewać, lepiej się dogadują, nie ma jakichś stresujących sytuacji, więc może jednak powoli dorastamy do tego momentu, żeby mimo wszystko gdzieś na tablicy w firmie wywiesić, a na przykład w radiu redaktor taki zarabiać powinien od do. Pani, która sprząta, powinna zarabiać, czy w tej firmie zarabia od do. Może to jednak tak powinno być.
Może w przyszłości tak to powinno być. No dzisiaj wydaje mi się też z drugiej strony patrząc, jeżeli ktoś jest zdeterminowany do tego, żeby dobrze o rynku pracy zdobyć informacje, to jest bardzo dużo raportów publikowanych na temat wynagrodzeń i akurat tam, gdzie ja jestem, czyli w Olivia Business Center, gdzie mamy dosyć sporo firm, które zajmują się, czy są centrami usług wspólnych, czy dzielonych, to na temat tego segmentu na przykład bardzo dużo powstaje raportów i można się zorientować, można się dowiedzieć na temat wynagrodzeń, na temat całej oferty ze strony pracodawców, więc tak naprawdę jakieś informacje na tym rynku dzisiaj już są i to nie musi być wywieszone właśnie na tablicy, czy też w intranecie firmowym, ale dla osób tym bardziej zainteresowanych dostęp do informacji też jest, więc wydaje mi się, że to wskazuje na to, że jeśli ktoś jest poważnie zainteresowany, zdeterminowany, to potrafi to odnaleźć. Natomiast takie powieszenie na tablicy, no mamy takie same wszyscy obawy, tak? Żeby nie skutkowało tylko tym, że ktoś mówi, a dlaczego ten?
I jakby, no ale podobno firmy, które to zrobiły, twierdzą, że akurat wyszło to firmom. W Polsce, tak, że wyszło to firmom na dobre.
Warto próbować, natomiast myślę, że to nie są też rozwiązania czarno-białe. Tak jak powiedziałam na początku, taką kulturę moim zdaniem warto budować tej jawności, natomiast te najprostsze rozwiązania, żeby nie zaprowadziły nas do zbyt schematycznego myślenia, które potem, mówię, odbija się niepotrzebnie traconą energią na dyskusję, z czego właściwie wynikają te stawki, które na tej tablicy wiszą.
A ja bym dodał jeszcze, że tutaj jest bardzo bliski krok do jeszcze odwrócenia sytuacji, bo mówimy o widełkach, ale przypomnijmy, że narracja, która idzie od związków zawodowych, jest taka, ta sama płaca na tym samym stanowisku. Czyli od widełek zaraz możemy dojść do tego,
co... To nie od związków zawodowych, przepraszam, to już jest kwestia Unii Europejskiej w tej chwili.
Ale generalnie, tak,
mamy z tym problem z naszymi pracownikami delegowanymi.
Za tą samą pracę. Natomiast tutaj trzeba jasno powiedzieć, że tak jak siedzimy pracodawcy, nie ma opcji, żeby wszyscy pracownicy, nawet na tym samym stanowisku, pracowali tak samo.
Dokładnie.
Absolutnie.
Każdy pracuje inaczej. Jeden pracuje lepiej, drugi gorzej. Jeden ma lepsze predyspozycje w jednym miejscu, drugi w drugim miejscu. A zrównanie tego do tego poziomu, o którym mówię, czyli na danym stanowisku pracy, mamy wszyscy to samo wynagrodzenie, to jest właśnie bardzo niebezpieczny krok w drugą stronę.
Mieliśmy już taki system, który do tego dążył.
No to samo nie, ale widełki myślę, że mamy, tak. Czy mam nadzieję, że w przyszłości jednak u nas to się sprawdzi.
Ale myślę, że większość przedsiębiorców stosuje dzisiaj te widełki. To nie jest, my nie dyskutujemy tutaj o tym, czy sprowadzić takie różnice, żeby było rzeczywiście jakaś dyskryminacja. Już nie daj Boże różnice związane z, nie wiem, z tak zwanymi szklanymi sufitami, no to ja jestem naiwny życiowo i chciałbym wierzyć, że wszyscy starają się dojść do tego ideału, czyli ta sama praca, ta sama płaca, z cały czas tym zastrzeżeniem, że nie zawsze ta sama praca w mniemaniu pracowników jest to samo, co dla pracodawcy.
Zdecydowanie tak. Ktoś może mieć znacznie większe kompetencje na danym stanowisku pracy niż jego kolega pracujący na tym samym stanowisku i no, można, umówmy się, lepiej wysprzątać dane pomieszczenie i znacznie gorzej. No, ale to wszystko zależy od pewnych umiejętności. Tutaj się też przydają. Rząd szykuje zmiany w kodeksie pracy. Czekają nas zmiany w urlopach, wprowadzenie nowych typów umów. Pewne propozycje przebijają się teraz do mediów. To między innymi urlopy dla młodych na takich samych zasadach jak dla tych starszych pracowników. Zmiany form zatrudniania na etatową i nieetatową. Domniemanie zatrudnienia w przypadku współpracy z osobą z własną działalnością gospodarczą, która jednak wykonuje taką pracę i w takiej ilości jak osoby zatrudnione na etat. Kwestie równouprawnienia i ochrony pracowników w kwestii właśnie równego traktowania. No, które z tych propozycji Państwa zdaniem zdecydowanie za, które zdecydowanie przeciw, a może trzeba po prostu poznać szczegóły, bo będziemy je znali pewnie po nowym roku.
Odpowiedź na to pytanie troszeczkę odzwierciedla jakby to, jakie dylematy stoją przed dyrektorem do spraw personalnych czy dyrektorem do spraw zasobów ludzkich, bo wolę jakby to określenie. Dlatego, że z punktu widzenia pracownika, jeżeli pomyślę o tych młodych, no to właściwie będąc, działając w ich imieniu, powinnam się bardzo cieszyć, no bo przyjdzie młody pracownik, od razu ma
26
dni urlopu i jest to świetne dla niego rozwiązanie, ale też właśnie jako dyrektor zasobów ludzkich muszę myśleć o tej stronie pracodawcy. I teraz pytanie, czy udzielanie takiego urlopu od razu młodej osobie, którą pozyskaliśmy, która na pewno nie jest tak efektywna i nie pracuje tak prawdopodobnie tak ciężko jak pracownicy z większym dorobkiem, czy to jest na pewno opłacalne rozwiązanie, czy to jest na pewno dostosowane też rozwiązanie. Zresztą nawiązując do poprzedniego tematu, gdzie też mówiło się o jakiejś tam równości, no tutaj myślę, że byłoby ze strony pracowników trochę inne zdanie, tak? Skoro ktoś pracuje wiele lat, więcej wkładu jakby do firmy wnosi i tak dalej, to cieszy się, że ma większe te uprawnienia urlopowe niż ta osoba, która rozpoczyna na danym stanowisku. Więc wydaje mi się, że tutaj znowu ile ludzi, tyle stanowisk, ale to rozwiązanie dla mnie trochę też brzmi jako większe obciążenie, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, tak, jeżeli chodzi o koszty pracodawcy. I myślę, że takim rozwiązaniom nie powinniśmy sprzyjać, no bo to jednak jest też sektor gospodarki bardzo rozwijający się, który może bardzo stwarzać oferty pracy dla ludzi dostosowanych do ich kwalifikacji, różnorodne, a powiększanie kosztów jakby pracodawców tych firm powoduje, że tych miejsc pracy też może powstawać mniej. Tym bardziej, że w tych regulacjach, w tych propozycjach regulacji teraz nie mówi się o wszystkich, bo jednym z argumentów do tych regulacji jest dyskryminacja, ale są przecież jeszcze grupy zawodowe, które w ogóle mają jeszcze większe uprawnienia urlopowe niż tradycyjne 26 dni. No i co robimy w tej sytuacji, tak? Więc wydaje mi się, że to jeszcze będzie chyba dyskusja konieczna, wielostronna.
Natomiast są tam też ciekawe propozycje, bo ja na przykład podpisuję się oboma rękoma za tym, żeby urlop był wykorzystywany w danym roku, ta propozycja, która tam jest. Mhm. Bardzo często słyszymy o tym przekładaniu urlopu, no bo wiadomo, jest...
I potem się robi po 70 dni.
Jest proces inwestycyjny, który trwa 3 lata i przez 3 lata ludzie nie chodzą na urlopy. No niestety, bez względu na to, czy się jest młodym, czy starym, a im starszym, tym bardziej trzeba te baterie ładować. I to jest na przykład rozwiązanie, które jeżeli będzie przyjęte, to ja jestem za tym, dwoma rękoma się podpisuję.
Mhm. Prawda. Ja mam z tymi zmianami jeden problem. To jest kolejny raz propozycja zmian, która traktuje wszystkich przedsiębiorców i po części pracowników jako potencjalnych oszustów. Wszystkie domniemania, niedomniemania wprowadzone nie uwzględniają jednej rzeczy, której w ogóle prawo pracy się tym tak naprawdę nie interesuje. Jakie są rzeczywiste odczucia pracowników względem pracodawców? Bo tutaj wątek, który pewnie wiele osób podniesie, jest milion osób samozatrudnionych w Polsce. I teraz jest pytanie, jaki odsetek z nich musiał przejść na samozatrudnienie i to trzeba to tępić, a ile dostało wybór i mogło samodzielnie wybrać, bo na przykład dla nich prowadzenie działalności gospodarczej jest czymś lepszym. Dzisiaj wielu młodych ludzi myśli o zakładaniu startupów, małych firm, jednoosobowych. I zaraz będziemy mieli dyskusję na temat, gdzie się rozgranicza to samozatrudnienie, które jest symulacją umowy o pracę, a gdzie jest tak naprawdę prowadzenie działalności gospodarczej. Dajmy szansę, żeby ten rynek się uregulował w ten sposób, że nie ma już takiej sytuacji, że mamy bezrobocie gigantyczne, gdzie wszyscy wszystkich wypychają na obowiązkowe samozatrudnienie. Badajmy najpierw nastroje pracowników, sprawdzajmy tam, gdzie to jest patologia, walczmy z tym, ale nie próbujmy zakładać w drugą stronę, bo wywalimy cały rynek, zwłaszcza w obszarze nowych technologii, gdzie tego typu formuła współpracy jest czymś absolutnie naturalnym. I wiele jest firm, które my przez wiele lat nie dopuszczaliśmy współpracy, na przykład w ramach właśnie takiego współpracy z osobami, którzy są programistami i przychodzą do nas, mówią, okej, ale ja nie chcę umowy o pracę, ja bym chciał na fakturę. No bo wychodziliśmy z założenia, że cudownie jest mieć umowę o pracę. Tylko, że rynek mówi nam co innego. Jeżeli co chwilę przychodzi do nas ktoś i mówi, okej, ja fajnie, chciałbym z wami pracować, ale umowa o pracę mnie nie interesuje. Ja nie
bo
wierzę,
że akurat
w tym, co się będzie działo w
chciałbym mieć taki moment, że z państwem współpracuję, a chcę potem
dokładnie
gdzieś pójść
tak
dalej i zdobywać
dokładnie
nowe doświadczenia
tak
i przy nowych wyzwaniach
więc
pracować.
Więc domniemanie jest czymś, co jest po prostu złe. Tępmy tam, gdzie jest to forma tak naprawdę przymusu i to, tego nie powinno mieć miejsca, ale dawajmy szansę też ludziom mieć rozsądek własny i współpracować tak, jak wolą.
Czyli na pewno pani, która sprząta, ma założoną działalność gospodarczą, a sprząta w jednej firmie i wykonuje pracę tak, jakby była zatrudniona na umowę o pracę, a nie jest, no to zdecydowanie do potępienia. Etatowe i nieetatowe zatrudnienie. Nieetatowe to, przypomnę słuchaczom, do 16 godzin tygodniowo, a po przekroczeniu tej granicy pracodawca w myśl tych propozycji powinien taką osobę zatrudnić na etat.
No to jest wątek, też kontynuując poprzednią wypowiedź, związany z tą swobodą zarządzania własnym czasem pracy i tak naprawdę wydaje mi się, że zmuszanie znowu tych osób, które chciałyby mieć tę swobodę do tego, żeby to była koniecznie umowa o pracę, która wiąże się jednak z jakimiś wymaganiami szczegółowo też ewidencjonowanymi, jeśli chodzi o czas pracy, nie jest potrzebna. Czy pamiętajmy, że pracodawca zawsze może wprowadzić rozwiązania wobec pracowników bardziej dla nich korzystne, tak? Nie może wprowadzać niczego, czego, co jest mniej korzystne z punktu widzenia kodeksu pracy, ale zawsze może zaoferować coś dodatkowego. Więc ja bym też stawiała jednak na to porozumienie między pracodawcą i pracownikiem w dużym stopniu, bo
sytuacje są różne bardzo.
Widzę, uczestniczę często w tych rozmowach i negocjacjach i wiem, że naprawdę musimy podchodzić bardziej indywidualnie, bo za chwilę pojawi się pytanie 16 godzin, ale czy jeśli więcej godzin poświęcanych dla pracodawcy nie jest na przykład w siedzibie pracodawcy, tylko jest w domu, no to co z tym robimy? Czy to oznacza, że ten etat w takim razie musimy koniecznie tej osobie zaoferować, a to z kolei dla niektórych osób, nawet matek powracających po urlopie macierzyńskim, jest korzystne rozwiązanie, tak, że nie muszą godzin wypełniać w firmie. Więc ile sektorów, pewnie tyle rozwiązań. Rozumiem, że tam, gdzie jest praca zmianowa, gdzie jest konieczność obsady pełnej, to te dylematy mogą wyglądać inaczej.
Tak, ale też powiedzmy sobie, bo też nie udawajmy, że na rynku te koszty pracy związane z samozatrudnieniem są dla pracodawców niższe niż na etat. I to jest rzecz, która w konkurencyjnej gospodarce jest problemem i to wszyscy mamy w mojej branży lotniczej. Też jest to tak zwane samozatrudnienie, ale ono wynika li tylko i wyłącznie z tego, z walki konkurencyjnej między firmami. Jeżeli firmy zagraniczne, linie lotnicze zagraniczne na szeroką skalę preferują tak zwane samozatrudnienie i tam jest to akceptowalne, to polska linia lotnicza, nie robiąca tego, nie będzie konkurencyjna i straci swoją pozycję na rynku i wręcz może zniknąć z tego rynku.
A my do dyskusji wrócimy po 10.30 po skrócie wiadomości.
Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Gwost, dyrektor personalny Olivia Business Center, Tomasz Kloskowski, prezes portu lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy, Sebastian Ptak, członek zarządu Blue Media. W ubiegłym roku prawie 16% ludności Unii Europejskiej cierpiało z powodu materialnej i społecznej deprywacji, podał wczoraj Eurostat. Co ciekawe, poziom deprywacji nad Wisłą, czyli w Polsce, był mniejszy niż średnia unijna, ale też, to już bardzo ciekawe, mniejszy niż we Francji, Wielkiej Brytanii i w Belgii. W naszym kraju wskaźnik kształtował się na poziomie 12%, podczas gdy we Francji było 12,7%, w Wielkiej Brytanii 13%, w Belgii 13,3%, a przypomnę, średnia unijna to prawie 16%, Polska 12%. I teraz co brano pod uwagę w tej średniej unijnej? Oznacza to, że 75 milionów mieszkańców wspólnoty nie mogło sobie pozwolić w ciągu roku na co najmniej 5 pozycji. I tutaj wymienię kilka spośród, na przykład niespodziewane wydatki, spędzenie jednego tygodnia w roku na urlopie poza domem, unikanie zaległości w formie hipoteki, czynszu, rachunków za usługi komunalne, co drugi dzień spożywać posiłek z mięsem, kurczakiem, rybą lub ekwiwalentem wegetariańskim, ogrzewanie mieszkania do odpowiedniej temperatury, korzystanie z samochodu do użytku osobistego, wymiana zużytych mebli, wymiana zużytych ubrań na nowe, dwie pary odpowiednio dopasowanych butów, wydać co tydzień niewielką ilość pieniędzy z kieszonkowego, regularnie korzystać z zajęć rekreacyjnych, przynajmniej raz w miesiącu spotkać się z przyjaciółmi lub rodziną na drinka lub posiłek i mieć połączenie z internetem. To jak to jest u nas? Dobrze czy źle, biorąc pod uwagę to, jak wypadamy na tle Unii Europejskiej średniej?
Uwielbiam takie badania, dlatego że chciałbym przede wszystkim wiedzieć, co ludzie rozumieli pod poszczególnymi punktami, bo obawiam się, że tak, spędzenie tydzień czasu poza domem w czasie wakacji dla Anglika oznacza, że nie mógł pojechać na Ibizę, a dla Polaka oznacza, że pojechał do cioci, która ma po prostu gospodarstwo rolne i pracował tam przez tydzień przy sianokosach. To również jest spędzenie wakacji poza domem. Mówienie o tym, że spotykamy się ze znajomymi raz w miesiącu, no to spotykamy się na domówkach, tam się myśli o wystawnym obiedzie. No, piękne są te wyniki, ale wydaje mi się, że gdybyśmy przymierzyli sobie miary, którą się stosuje we Francji, w Anglii i u nas, okaże się, że to samo pytanie generuje inny obraz w głowie odpowiadającego. I stąd być może jest ta różnica. Nie mówię, że się cieszę się, bo to jest super, nas, tak. Świat pójdzie informacja, że u nas nie jest tak źle, że jesteśmy powyżej tej średniej. Obawiam się jakichś politycznych historii o tym, w którym kraju jest ilu uchodźców i zaniżających ewentualnie te statystyki. Ale abstrahując od tego, dochodzimy do takiego punktu, że pojęcie biedy w ogóle się przesunęło. To jest to, co zawsze opowiadam. Kiedyś ktoś, kto posiadał 29-calowy telewizor i odtwarzacz DVD, to był bogaczem. Dzisiaj posiadanie 29-calowego telewizora za 200 zł z OLX-a oraz odtwarzacza DVD za 30 zł również z tego OLX-a nie powoduje myślenia o tej osobie, że ona jest zamożna czy bogata. Przesuwamy ten punkt. Cieszmy się z tego, ale prawdziwa bieda jest gdzie indziej. My tu mówimy tak naprawdę o wskaźniku dobrobytu, czyli troszeczkę mówimy o problemach pierwszego świata, bo jeżeli byśmy teraz porównali sobie globalnie, bodajże miesiąc temu rozmawialiśmy o tym, jak wygląda problem biedy globalnie, to tam jest w ogóle przepaść, czyli między tym, co mamy w Europie, a tym, co się dzieje chociażby w Azji, to w ogóle się nie porównujmy. Ale wracając do nas, jeżeli my uważamy, że możemy sobie spełnić odpowiednią ilość punktów, żeby nie podpadać pod te pojęcie, które powoduje, że 75 milionów ludzi w Unii Europejskiej się na to nie łapie. Super. Bardzo się cieszymy z tego, znaczy, że 25 lat naprawdę kawał ciężkiej roboty zrobiliśmy.
Powinniśmy to promować i cieszyć się z tego.
Oczywiście, że tak.
Z jednej strony, z drugiej strony pewnie w tym wskaźniku deprywacji odzwierciedla się to, że jest nasz rynek cały czas wznoszący, rozwijający się, a tam porównujemy się z rynkami dojrzałymi, gdzie być może na różnicę wpływa to, bo tam też jest wskazane w tych statystykach, że ta grupa osób najbardziej cierpiących z powodu deprywacji to są osoby z słabszym, powiedzmy sobie, wykształceniem.
Tak, i to jest zdecydowanie zgoła niewidoczne.
Tak, więc no, być może u nas po prostu jest też więcej pracy dla osób mniej wykwalifikowanych i dzięki temu ten wskaźnik deprywacji nam wzrasta. Natomiast tak w ogóle to jest to pewnie właśnie wyzwanie też od strony kształcenia, pewnie też kształcenia zawodowego, żeby ludzie, którzy nie mają wykształcenia, też znajdowali pracę i mogli godnie żyć. Chociaż zgadzam się z tym, że to, że nie mogę zapłacić za ogrzewanie, a to, czy nie pojadę na tygodniowy urlop raz w ciągu roku, no to są tak jakby kryteria z różnych grup, powiedziałabym, tak? Jedne są elementarne, a inne wyobrażam sobie, że można
trochę
jakoś to przeżyć,
słowa,
bo tak. Nie wiem, pewnie młode rodziny, młode małżeństwa zaczynające, czy ludzie na początku kariery zawodowej, no nie pozwalają sobie na te urlopy, czy też nie wymieniają od razu starych mebli na nowe, ale czy to jest powód do tego, żeby uważać ich za osoby biedne? No myślę mimo wszystko, że nie, że to chyba tak nie działa.
No i tak jak powiedzieli moi przedmówcy, ja mam problem z uznaniowością w ogóle odpowiedzi na te wszystkie pytania, bo tu ja myślę, że każdy z nas, który miałby się odpowiedzieć na te pytania, w ogóle każdy by to samo pytanie inaczej interpretował, inaczej odpowiadał, więc to przyjmijmy jako ciekawostkę naukową, o może w taki sposób, a ja bym się za długo nad tym nie zatrzymywał.
No to jeszcze wróćmy do polskich warunków. Dane GUS-u są mniej optymistyczne niż Eurostatu. Raport GUS-u o Polakach w 2016 roku. Średni dochód rozporządzalny gospodarstw domowych wyniósł 1893 zł. Przeciętna polska rodzina przeznaczała na utrzymanie mieszkania prawie 20% wydatków. Ponad 24 stanowiły zakupy żywności. Brak pieniędzy na żywność zadeklarowało ponad prawie 5,5% respondentów. Z kolei prawie 38% gospodarstw domowych nie mogło pozwolić sobie na przynajmniej jeden tydzień wakacji raz w roku. Niespełna 9% polskich rodzin nie zdecydowała się na posiadanie samochodu z przyczyn finansowych. Zawsze te dane Eurostatu z GUS-owskimi danymi są dosyć mocno
różnią się.
Rozbieżne.
Tak, i tutaj te pierwsze dane dotyczące utrzymania domu i żywności są troszeczkę bardziej niepokojące, dlatego że żywność w ogóle też bardzo drożeje. Jest to produkt, który w ostatnim czasie najbardziej zdrożał i tutaj już bym się niepokoiła, tak? Bo faktycznie być może oznacza to, że nie ma posiłku jakoś bardzo bogatego, ale nawet podstawowego. I tutaj już na tym
5,4% to jest jednak sporo.
Sporo, dokładnie tak. Także no to jest wtedy problem do rozwiązywania już bardziej indywidualnie, przyglądania się tej sytuacji i szukania właśnie tych osób, które tak naprawdę cierpią z tego powodu, że ich przychody nie są wystarczające na godne życie, a do tego wszyscy mają prawo i tutaj już warto by było na takie wskaźniki patrzeć i podejmować jakieś działania.
Ale i tam jest ten średni dochód
1893, czyli to, co mamy do wydania już w
no tak, ale
domu
to już jest bardziej prawdziwy obraz niż te badania wcześniejsze, o których mówiliśmy, bo to już daje taki punkt odniesienia, poziom odniesienia do tego, co jest. I tu się mierzymy z biedą.
Ile tam było, że 5,5% posiłki, tak? Ma
tak,
problem
5,4%
dokładnie. I to jest taka informacja, z którą każdy powinien dzisiaj sobie pochodzić przez cały dzień, zwłaszcza w okresie świątecznym i pomyśleć o tym, kiedy biegamy po centrach handlowych, że są ludzie, którzy 5,5% naszego społeczeństwa w ich ocenie nie mają odpowiednich środków, żeby zabezpieczyć swoje podstawowe potrzeby życiowe. I to jest z punktu widzenia państwa, jest to drugi dramat, ponieważ niedożywiony, źle odżywiony obywatel równa się obywatel wpadający w biedę, problemy z wykształceniem, problemy ze zdrowiem później, to się odkuje na nas. Wszyscy do tego tak czy siak dopłacimy, bo ci ludzie zawsze będą wymagali potem opieki. Trzeba zadbać o to, żeby prewencyjnie działać w tym wypadku takiej już biedy, gdzie jeżeli mówimy, że nie mamy na żywność, to jest cywilizacyjna katastrofa.
Małgorzata Gwozd, Tomasz Kloskowski, Sebastian Ptak, Iwona Wysocka.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10.44, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Gwost, dyrektor personalny Olivia Business Center, Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Sebastian Ptak, członek zarządu Blue Media. Zbliżają się święta, biegamy rozgorączkowani w poszukiwaniu prezentów, a tu niespodzianka. Okazuje się, że powoli znikają sklepy stacjonarne z odzieżą. Podobno jest to już stały trend. W ciągu roku liczba sklepów stacjonarnych z odzieżą, przypomnę, spadła o 3%. Sprzedaż ubrań w internecie rośnie z kolei w ekspresowym tempie. Z danych GUS-u wynika, że w sieci najchętniej kupujemy właśnie odzież. W ostatnich miesiącach kilka dużych marek odzieżowych poinformowało o mocnych wzrostach sprzedaży przez internet, donosi gazeta.pl. Wynikami swoich sklepów chwalił się m.in. właściciel marek Reserved czy House. O mocnych wzrostach sprzedaży przez internet informowało CCC. Rośnie popularność Zalando, a na Allegro można znaleźć praktycznie wszystkie marki, również te, które są zupełnie nieobecne w centrach handlowych, w sklepach stacjonarnych. No i przewrotne pytanie, czy to początek końca sklepów odzieżowych takich stacjonarnych i czy przestaniemy lubić chodzić do sklepu, żeby choćby przymierzyć jakąś odzież, żeby w ogóle stwierdzić, czy ona jest nam potrzebna, czy się w niej będziemy dobrze czuli.
Ale to przecież właśnie to, o czym pani mówi, jest dokładnie powodem, dlaczego ludzie kupują w sieci, bo jak zamawiam do domu, to w domu mogę przymierzyć sobie w dowolnym czasie z moimi ulubionymi butami, ulubioną torebką, ulubioną marynarką. I wtedy mam większe opcje tego, żeby sprawdzić, czy to mi tak naprawdę pasuje. I to jest właśnie siła zakupów internetowych.
Bo możemy w ciągu 14 dni rzecz zwrócić.
Sklepy nie znikną z tego powodu, że jeszcze przez wiele, wiele lat będzie bardzo duża grupa klientów, którzy są przyzwyczajeni do tego, że nie chce im się później odsyłać tego, co mi nie pasuje. Oni w momencie, w którym zamawiamy ciuch i wiemy, że to jest na pewno nasza rozmiarówka i już 3 razy mieliśmy w tym samym rozmiarze, nie ma problemu. Ale w momencie, kiedy zwłaszcza buty są takim elementem, gdzie bardzo trudno, czyli wiemy, że jeden but w tym samym rozmiarze butowi nierówny, w związku z czym w sklepie możemy przymierzyć jeden rozmiar, drugi, trzeci, od razu wyjść z tym butem. A tak to przez internet musielibyśmy zamówić 3 rozmiary tego samego butu i często jest tak, że ludzie obawiają się tego, ojejku, ale przecież to robię niefajnie, zamawiam tyle tych towarów, potem będę musiał tego odesłać, trochę jest mi głupio. Młode pokolenia nie mają tego problemu, oni po prostu są przyzwyczajeni do świata, w którym mogą to po prostu zwrócić i się nie tłumaczyć. Ale te pokolenie, które jeszcze ma z tym problem, że nabrało różnych towarów.
No ja mam z tym problem.
Tak jest.
To pokolenie,
mentalne,
które na razie jeszcze
będzie
płaci,
dalej chodzić do centrów.
Chodzi do sklepu.
Tak jest i będą traktować to jako showroomy tak zwane, czyli miejsca, w którym możemy sobie coś obejrzeć, dotknąć, sprawdzić, kupić od razu i od razu zabrać.
Znaczy te statystyki, z nimi pewnie jest się łatwiej trochę zgodzić, bo jak ja patrzę na terenie Oliwii, to ilość kurierów, którzy przyjeżdżają z tymi paczkami, o tym zdecydowanie świadczy. Z drugiej strony poruszam się po mieście i właśnie ten szał przedświąteczny w centrach handlowych jest teraz bardzo widoczny. Natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, to pokolenie, które płaci, jeszcze lubi zajść do sklepu, natomiast to pokolenie, które chciałoby, żeby im kupować, to już robi to bardzo na bazie internetu i na bazie mediów społecznościowych przede wszystkim, gdzie kreowane są też marki, gdzie dostępne są niektóre marki tylko w ten sposób i ta moda powoduje, że internet wygrywa. A problem przymierzania znika, dlatego że jak kupujemy określonej marki, znamy już te ubrania czy te buty, no to po prostu kolejne modele wypuszczane, asygnowane dodatkowymi numerami, zdjęciami, nazwiskami. To jest coś, co w tej sprzedaży rządzi. Także pewnie szybko nie znikną, ale internetowa sprzedaż na pewno wzrośnie.
A ja jestem dinozaurem i absolutnie będę wspierał tradycyjną sprzedaż, tradycyjne sklepy. Ja muszę dotknąć, ja muszę się przytulić. Natomiast ze względu na to, że staram się efektywnie robić zakupy, to gdybym miał kilkakrotnie zamawiać, wysyłać, odsyłać i się bawić, to nie dla mnie. Także będę wspierał tradycyjne sklepy.
Tak, ja myślę, że kto wymyśli bardzo łatwe zwroty, wygra na tym absolutnie, bo to jest jeden z takich minusów, że trzeba będzie to gdzieś spakować, może zanieść. Chociaż można to u kuriera w sumie zrobić.
Tak, nie, bez problemu dają sobie z tym radę ludzie kupujący w internecie i tyle. Ja tu się zgadzam. Ja też są takie rzeczy, które oczywiście kupuję w internecie, jeżeli chodzi odzież, ale są takie rzeczy, chociażby nie wiem, garnitur, marynarka. To jest pewna celebra, przynajmniej w przypadku moim i lubię to porozmawiać z kimś na temat tego, co właśnie będę
natomiast
kupował.
Powiedzmy sobie, że występuje też tak zwany miks, to znaczy są ludzie, którzy oglądają pewne rzeczy, dotykają w sklepach, natomiast później zamawiają w internecie, bo czasami na przykład jest to taniej.
No swego czasu, nawet nie pamiętam, albo w Australii, albo w Nowej Zelandii, jeden ze sklepów wywiesił karteczkę, na której było napisane, że jeśli przychodzisz do sklepu, żeby obejrzeć jakąś rzecz, to od razu wyjdź, jest zakaz, jeżeli coś oglądasz, to kupujesz. Właśnie
na pewno tego sklepu już nie ma.
Nie ma, myślę, że nie.
Nie, no to będzie naturalny, tak jak mówię, ten tak zwany showroom, który już w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularny, czyli marki mają tak naprawdę wystawione ciuchy, które nawet są stanowiska, żeby zamówić to przez internet w tym samym punkcie. Są branże takie, na przykład audio branża, w której w Warszawie jest mnóstwo salonów, w których występuje taka sytuacja, czyli jeżeli chcemy odsłuchać jakiś sprzęt, który jest drogi, płacimy 50 zł za godzinę odsłuchu, którą potem, jeżeli kupimy sprzęt, to nam się odlicza jakby od kosztu zakupu. Jest to jakiś też próba obejścia tego samego problemu, czyli oglądamy w sklepie stacjonarnym, a kupujemy w sieci, bo jest taniej.
Mm-hmm. A myślą Państwo, że jaka branża, jakie sklepy potem, zaraz po tych sklepach z odzieżą mogą mieć podobny problem, że powoli będą znikały?
Wszystkie.
Znaczy, mi się wydaje, że branża muzyczna tutaj jest jakby też dobrym przykładem tego.
Nie ma już sklepów z muzyką wyłącznie.
Nie, dokładnie, także to już się na pewno kupuje w internecie i to jest, nawet tego się nie posiada, tylko nie, abonamentowo, tak? Musimy jestem patrzeć, abonamentowym, tak. Więc myślę, że to jest...
No, albo korzysta się ze streamingów już tak naprawdę.
No, dokładnie tak.
Ciekawa jestem, jakie są statystyki dotyczące żywności, czy też dużych sklepów takich, gdzie można zamawiać dowóz żywności do domu, bo wydaje mi się, że nie rośnie to tak szybko, tak intuicyjnie, jak wszyscy się spodziewali, że jednak te zakupy żywności internetowe są trudniejsze.
To znaczy,
świeżej,
świeżej, tak?
Znaczy, myślę tutaj w Polsce świeżej żywności, bo oczywiście nie mówię o litrach wody, jeśli ktoś kupuje, czy innych tego typu ciężkich.
W Wielkiej Brytanii rozwiązano to w ten sposób, że są już sklepy, w których łączymy się online, robimy sobie zakupy, wrzucamy wszystkie te takie popularne, butelkowane, paczkowaną żywność, wrzucamy sobie do koszyka internetowego, chcemy kupić wędlinę, klikamy ikonkę, nas nie widzi sprzedawca, my widzimy sprzedawcę, sprzedawca pokazuje nam, możemy sobie wybrać, czy to nam pasuje, ten kawałek mięsa, nie, dorzucamy. To jest nieuniknione, po prostu nadchodzi pokolenie, które nie będzie rozumiało, po co mam stać w kolejce, skoro mogę to wszystko zrobić online. Wielkim sprzymierzeńcem wszelkiej maści zakupów internetowych i w tym, wydaje mi się, wielki boom na żywienie, będzie zmiana związana z zakazem handlu w niedzielę i to myślę, że zmieni bardzo dużo w tym.
Ale jaka przyszłość dla dostawców, proszę Państwa, dla tych wszystkich firm, które będą dowoziły te rzeczy?
Inaczej, hipermarkety będą więcej zatrudniać kierowców niż sprzedawców.
No coś w tym jest. Zmieniamy temat. Poważne problemy mogą czekać Ryanaira w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Kolejni piloci zagłosowali za rozpoczęciem strajku. Jeżeli przewoźnik nie siądzie do rozmów ze związkami zawodowymi, do portugalskich i włoskich pilotów, którzy za strajkiem opowiedzieli się kilka dni temu, dołączyli niemieccy i irlandzcy. No i teraz na ile nasze lotniska są przygotowane na taką sytuację i czy podróżni powinni brać to pod uwagę i jakoś inaczej sobie starać się przejazdy?
Zdementował tą informację na mniej straszną, bo piloci jasno powiedzieli, że nie będzie to dotyczyło świąt. Także nikt nie chce
niemieccy.
Grać... Nie, ale nikt nie chce. To jest nieprawdziwa informacja.
Od 23 do 26.
Generalnie zadeklarowali, że nie chcą...
A to trzeba jeszcze przed świętami dolecieć, panie prezesie.
Nie, zadeklarowali, że nie chcą uderzać w pasażerów, jeśli chodzi o okres świąteczny. I to jest fair. Lotniska oczywiście są gotowe, natomiast ktoś, kto ma kupiony bilet Ryanaira już dzisiaj, to on już go ma kupionego. W związku z tym, no to jest kwestia, tam jest bardzo ciekawy wątek, bo Ryanair jest taką firmą, która nie uznaje związków zawodowych. Z kolei to nie jest tak, że robi wszystko sam sobie jako pracodawca jak chce, tylko Ryanair uznaje, że w związkach zawodowych zrzeszona jest tylko część pracowników. Natomiast wszyscy pracownicy są zrzeszeni w takiej radzie, która w każdej bazie, w każdym punkcie europejskim jest utworzona. I ta Rada Pracowników to jest coś, nazwijmy to Związek Zawodowy, a Rada Pracowników w naszej terminologii. I z Radą Pracowników ustala warunki pracy i płacy dla całej bazy. No i to się oczywiście nie podoba organizacjom związkowym, no bo to jest takie troszeczkę rugowanie związków zawodowych, czyli krótko mówiąc, to jest walka o duszę, o członków związków ewentualnych, no a gdzieś w tle stoją kwestie, o których rozmawialiśmy we wcześniejszych audycjach, mówiące między innymi o samozatrudnieniu, o pracy na etat i te, z którymi borykają się wszyscy pracodawcy na tym rynku. Mhm. Ale to nie będzie dotyczyło świąt.
A rzeczywiście bardziej opłaca się Ryanairowi, opłacają się, no o ile można mówić o opłacaniu, kłopoty z pracownikami i się okazuje, że potem też muszą jakoś pasażerom zadośćuczynić.
Takie turbulencje nikomu się nie opłacają. Ja przypomnę, że Ryanair już kilka miesięcy temu miał taki problem z masowym odejściem pilotów, zwłaszcza do Norwegiana, do drugiego przewoźnika, z racji tego, że tamten przewoźnik zaoferował lepsze warunki pracy, stabilniejsze warunki pracy, właśnie takie stałe, etatowe warunki pracy, a niekoniecznie samozatrudnienie. No ale to jest konkurencyjny rynek. To jest jeden pracodawca podkupuje drugiemu pracodawcy pracowników, no i trzeba się dostosować. Także Ryanair też się dostosuje do tej sytuacji, która jest na rynku. No akurat w ostatnich miesiącach dotyka to wyjątkowo jego, słynącego z takiej otwartej ręki. Zobaczymy, czy ta ręka mu się zmieni, czy znajdzie takie rozwiązania, że za chwilę nie będziemy myśleć o tych sytuacjach. To czas pokaże.
Czyli podróżni, przynajmniej ci, którzy będą
spokojnie.
Z Gdańska, spokojnie.
Na święta
tak?
Spokojnie, natomiast no, każdy strajk wywołuje pewne turbulencje u pasażerów. No i, a zwykle, no niestety, w low-costach jest tak, że zwykle pasażerowie już mają kupione bilety, bo kupują z dużym wyprzedzeniem.
I powstają pytania też o bezpieczeństwo, bo to jest bardzo delikatny też rynek, więc pasażerowie też patrzą na tego typu sytuacje pod takim kątem, czy na pewno w takim razie warto korzystać z tej linii, czy ona jest bezpieczna, czy się skupiają głównie na wewnętrznej walce, czy dobrze dbają w takim razie faktycznie o tych pilotów, że oni odpowiadają.
Ryanair ma na to wszystko jedną odpowiedź. Zaoferuje wam najniższą cenę na rynku. Mhm. I pasażerowie lecą na własną odpowiedzialność.
Ale mamy najtaniej.
Bardzo wielu pasażerów Ryanaira psioczy, narzeka właśnie.
I lata.
I ten schemat działania Ryanaira od kilkudziesięciu lat jest cały czas taki sam. Mhm. Zaoferuje najniższą cenę. Ale nie ma jakości, nie ma komfortu, ale zaoferuje ci najniższą cenę i tak dalej.
No, jakość, komfort, ale bezpieczeństwo, no tutaj pani
tak,
ma rację.
I pamiętajmy.
Gotowa
i dalej.
Zapłacić tanio za słabszy komfort, ale na pewno
żeby
nie
dolecieć
za
cała
ale,
i zdrowa.
Ale pamiętajmy, akurat na bezpieczeństwie żadna linia lotnicza nie będzie oszczędzać, bo to jest koniec tej linii lotniczej w ogóle na rynku.
Taką mamy jako pasażerowie nadzieję.
Także zresztą jak spojrzycie nawet na jakiekolwiek incydenty, to nawet nikt z nas nie jest w stanie przypomnieć sobie incydentu z Ryanair, który miał miejsce, to jest dalej największa tania linia lotnicza w Europie i tak dalej, można by mnożyć. Także wydaje mi się, że śmiało można powiedzieć, że wiedzą, co robią, no i dają najtańszy bilet.
Także drodzy słuchacze, jeżeli będziecie wylatywać z gdańskiego lotniska, nie obawiajcie się strajku, bo nie dotyczy świąt, chyba że wcześniej albo później. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Małgorzata Gwost, dyrektor personalny Olivia Business Center, Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy, Sebastian Ptak, członek zarządu Blue Media. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.